Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad. Magdalena Kowal, wyśnione. Potężny rozbłysk energii karmy poruszył gałęzie drzew i rozświetlił niebo. Mędrzec Su zatrzymał się zaskoczony. Od kilku tygodni podążał za pogłoskami o duchach i potworach, śladem walk. Nie podejrzewał jednak, że dojdzie do czegoś takiego. Odległe światło z chwili na chwilę wypalało się, pozostawiając powidoki pod powiekami. Ruszył w tamtą stronę. Mijał przerażone zwierzęta wybiegające z lasu i ogłuszone ptaki latające wokół na oślep. Su zaczął biec. Nie pochodził stąd. Przybył z odległej planety zwanej Aos, zaawansowanego technologicznie świata, gdzie rzeczywistość była już dawno poznana i opisana. Ludzie żyli tam w otoczeniu sterylnych przestrzeni, chronieni technologią przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Ich życie było zoptymalizowane, długie i bez chorób, podporządkowane pracy, do której przejawiali zdolności, idealne. Na swoje nieszczęście Su był w tym raju trochę dziwakiem. Nawiedzały go wyraźne sny, spośród których wiele było proroczych. Czasem śnił o rzeczach tak banalnych, jak wydarzenia dnia następnego, czasem o nieznanym. Dziwaczne obrazy miejsc, których nigdy nie widział, prześladowały go potem za dnia, wybijały z codzienności. Często przysypiał z otwartymi oczami. 1,232,654 wyszukane odpowiedzi na hasło przewidywanie przyszłości. Główne działy: sztuka fantastyczna, kolonialne wierzenia, zaburzenia psychiczne, historia filozofii. Powiedział jego personalny android bezosobowym, uprzejmym tonem. Biorąc pod uwagę twoje poprzednie wyszukiwania, muszę poinformować cię o potencjalnym negatywnym wpływie powyższej lektury na stabilność funkcjonowania. Stabilność funkcjonowania? Su widział w oczach androida swoje odbicie. Patrzył na niego rozczochrany, nieogolony od 3 dni człowiek. Z kubkiem bezkofeinowej kawy, bo przecież w tamtym tygodniu wyczerpał już swój miesięczny limit używek. To nie miało znaczenia. Takich ostrzeżeń słyszał setki, kiedy przekopywał się przez mętne teksty źródłowe. Według androida wszystko, co ostatnio czytał, było pozbawione podstaw naukowych, błędne, niebezpieczne lub prymitywne. W skrócie, bzdury. Sprawy skomplikowały się jeszcze bardziej, gdy Su trafił na hasło karma. Karma tworzy duszę ludzką i daje sny. Jej bierną ekspresją jest intuicja. Można nauczyć się aktywnie kontrolować tę energię, żeby wpływać na świat fizyczny. Czytał z wypiekami na twarzy. Istnieją miejsca obfite w karmę, gdzie bujnie rozkwita życie, a niemożliwe staje się możliwe. Tam też udaje się odnaleźć oświecenie. Ezoteryczny bełkot? Zwariował? A może to wszystko miało sens? I Aos pod błyszczącą otoczką była umierającą planetą, zamieszkałą przez ludzi o uszkodzonej duszy. Su ponownie spojrzał na androida, jego idealnie gładką twarz, obleczoną aktualnie w zaprojektowany uśmiech numer 5. Ten model był reklamowany jako prawdziwszy niż prawdziwy. Wyłączył maszynę. Dotarł na polanę okoloną szerokim pasem poczerniałych drzew. Nie trudno było tu trafić. Wystarczyło iść śladem zniszczeń. Su mijał truchła małych zwierząt, które nie zdołały uciec na czas. Na samym brzegu polany 100-letnie drzewa leżały połamane jak zapałki. Zwęglone listowie nie zdążyło do końca opaść na ziemię. Wszystko było poczerniałe. Krajobraz wyglądał, jakby coś eksplodowało z wielką siłą. Przedzierając się przez chaszcze, Su stracił równowagę i odruchowo oparł się o wygięty pień, który okazał się śliski od czarnej mazi. Ohyda! Tylko zła karma, czyli czarna magia, mogła tak splugawić ten teren. Rozejrzał się. Trawa, leżące na polanie truchła zwierząt, a nawet sama ziemia. Wszystko zczerniało i zmieniło konsystencję. Wszystko z wyjątkiem 2 ludzkich sylwetek leżących w centrum zniszczenia. Su zamrugał, otrząsając się z déjà vu. Rozpoznał ten obraz. Wiele razy śniło mu się, że pośród poczerniałego lasu uczestniczy w upiornym, niemym pojedynku magii i miecza. On formował zaklęcia z zatrutej karmy, przyzywał żywioły i bestie, które miały rozszarpać przeciwniczkę na strzępy. Ona w defensywie czasem uskakiwała, desperacko wymachiwała mieczem, próbując osłonić się przed atakami. Miecz jarzył się bladym światłem, pozostawiając stróżki mgły po każdym cięciu. Oboje byli coraz bardziej zdeterminowani, tempo coraz szybsze, coraz więcej błędów po obu stronach. Mówiła coś, widział poruszające się usta. On w pewnym momencie zawsze tracił tempo. Ona wykorzystywała to do zadania decydującego ciosu. Su budził się wtedy przerażony, mokry od potu. Widok na polanie wprawił go w chwilowy stupor. Na ziemi, tuż przed nim, leżeli naprzeciw siebie znajoma kobieta i obcy mężczyzna w kałuży krwi. Nie rozpoznawał mężczyzny, bo zawsze widział wszystko z jego punktu widzenia. Decydujący cios miecza przeciął ciało od barku aż po pas, szybko zadając śmierć. Mimo to wyglądał, jakby po prostu spał. Młody, pomyślał Su ze smutkiem. Ubrania nieboszczyka były misternie zdobione, co sugerowało wysoki status. Tymczasem obok, wygięta w pałąk, leżała kobieta. Wydawała się krwawić każdym porem skóry, zaś oczy miała szeroko otwarte, wpatrzone gdzieś w przestrzeń. Otwartymi ustami łapała hausty powietrza. Przeżyła. Su natychmiast podbiegł do niej i bardzo ostrożnie, jakby obawiał się zbić szklane naczynie, podtrzymał jej energię życiową. Nie mógł powstrzymać drżenia rąk, kiedy szukał ran do opatrzenia. Nareszcie coś się wyjaśni. Oględziny zajęły go na tyle, że nie zwrócił uwagi na dwóch ludzi, którzy w międzyczasie wyszli z lasu. — Ty, odejdź stamtąd! — wrzasnął jeden z nich i wskazał na Su. Powłóczyste szaty mędrca dodawały mu nieco powagi. Ale ze zbitymi w kłąb siwymi kudłami i wykrzywioną w grymasie złości twarzą wyglądał bardziej na zbira niż na szacownego starca. Dwa kroki za nim stał uzbrojony mężczyzna o nijakim wyglądzie. Su jeszcze raz upewnił się, że kobiecie nic nie grozi i powoli wstał. Starał się zachować spokój, chociaż przez głowę przebiegały mu różne myśli. Wyprostował się dumnie i strzepnął brud z szaty. — Przepraszam bardzo, ale to mój teren — powiedział tonem urażonego autorytetu. Cesarz nadał mi go za zasługi w nauczaniu młodzieży kilkadziesiąt lat temu. Wlepił wzrok w oponenta. Stojący z tyłu zbrojny wysunął się naprzód. Przepraszam najmocniej za najście. Jesteśmy urzędnikami rodu pająka. Nazywam się Hanu, a to jest mędrzec Okita. Prowadzimy śledztwo. Ta kobieta dopuściła się zabójstwa i poważnej kradzieży. Prosimy o kooperację, powiedział. Su zauważył, że mężczyzna strzela oczami na prawo i lewo, próbując ogarnąć wzrokiem sytuację. Zalała go fala wściekłości. Tyle lat szukania odpowiedzi i miał się teraz wycofać? Su zwalczył sobie chęć, żeby zwyczajnie zamordować irytujących osobników i pozbyć się ich ciał w tym wielkim lesie. Ród pająka. Niestety, było to coś, czego nie mógł zignorować. Mimo najszczerszej niechęci do angażowania się w politykę, raz czy dwa słyszał o nich. Kto im się przeciwstawiał, marnie kończył. W młodości wszystko wydaje się bardzo proste. Su, zachęcony przeczytanymi opowieściami o karmie, postanowił opuścić Aos i udać się w odległe rejony kosmosu. Nie mógł wybrać dowolnego kierunku. Aos było centrum znanego wszechświata, świetlistą stolicą cywilizacji, wokół której rosły niezmierzone kolonie podobne do niej. Cel jego poszukiwań musiał być tam, gdzie kończyły się mapy, w dzikiej, niepoznanej przestrzeni. Co to była za podróż? Szybko zrozumiał, że karma nie jest tak wspaniała, jak mu się na początku wydawało. Jej nośnikiem była krew, co skłaniało mieszkańców technologicznie zacofanych planet do kontrowersyjnych działań. W pewnych sektorach galaktyki widział, jak toczyły się ciągle wojny o zasoby niewolników, których można było wykorzystać jako źródło energii. W wielu innych zakątkach kosmosu korzystanie z karmy, pod jakąkolwiek nazwą lokalnie się nie znajdowała, było kontrolowane. Przywilej użytkowania tej siły uzyskiwało się wraz z urodzeniem, przyzwoleniem boskim lub ludzkim, a nawet koncesją urzędniczą. Su odwiedził wiele planet, które nosiły ślady dawnych bitew o karmę. Często były opustoszałe. Wiele razy, oglądając kolejne ruiny niegdyś wspaniałej cywilizacji, wyrywało mu się w pustkę, musi być jakieś wyjście. Pustka uparcie nie odpowiadała. Widział setki miejsc, zanim jego statek odmówił współpracy na jakimś zapomnianym przez postęp krańcu wszechświata. Su został wybudzony z hibernacji przez komputer pokładowy. Komunikaty ostrzegawcze i brunatne światło awaryjne nie były wcale najgorsze. W trakcie wejścia w atmosferę statek nagle zamilkł. Wyświetlacze zgasły, sprzęt kompletnie się wyłączył. Mechaniczna kapsuła ratunkowa ocaliła jego życie. Na planecie nie działał żaden zabrany z AOS sprzęt. Nie było możliwości uruchomienia statku. W tamtym czasie wydawało mu się, że widział już w życiu wszystko, co chciał zobaczyć. Dlatego ze spokojem przyjął swój los. Jak większość Aosjan, przeszedł zresztą terapię genową, dzięki czemu stał się praktycznie nieśmiertelny. Trudno, pomyślał. Będę żył na planecie, gdzie nadal czci się słońce. Kiedyś ktoś mnie stąd uratuje. Su był wielkim optymistą. Niedługo potem odkrył, że planeta nie tylko jest pełna energii, ale kwitnie na niej cywilizacja. Na kawałku lądu, gdzie akurat się znalazł, kilka rodów walczyło o poszerzenie swoich terytoriów. Buzująca karma i eskalacja konfliktów to był dokładnie ten scenariusz, który doprowadzał wiele razy do śmierci światów. Jedna osoba nie może tego zmienić. Może jednak podzielić się wiedzą. I właśnie to zaczął robić. Bez pomocy automatycznego tłumacza sama nauka języka ciągnęła się miesiącami. Ale on nie liczył na szybki sukces. Chciał stopniowo wpływać na kierunek rozwoju tutejszej cywilizacji. Przyjął ucznia, potem kolejnego i kolejnego. Wrósł w to miejsce. Na początku zamieszkał w niewielkiej samotni na zboczu góry, ale z czasem po nauki przybywało coraz więcej osób. Tak powstała jego szkoła, gdzie można było nauczyć się opracowanej przez niego metody kontrolowania karmy. Był dumny ze swoich dokonań, a kiedy pierwsi absolwenci szkoły zaczęli dokonywać przydatnych rzeczy w świecie, Su został doceniony przez władcę prestiżowym tytułem mędrca. Na tym się nie skończyło. Jego szkoła dostała spory kawałek terenu na swoje potrzeby. Miał więc odtąd prawdziwie neutralny grunt, na którym nie musiał przejmować się sporami rodów. Karma amplifikuje wszystkie nasze czyny, dlatego używając jej do robienia innym krzywdy, skończycie krzywdząc siebie i niszcząc własny los, pouczał. Zawsze rozważajcie konsekwencje tego, co robicie. To pierwsza i najważniejsza lekcja. Zaczynał to lubić. Wszystko układało się dobrze. Tylko jego sny z nocy na noc stawały się coraz bardziej niepokojące. Su postąpił krok naprzód. Po tym wszystkim, co przeszedł, miał tak łatwo zrezygnować z okazji dowiedzenia się czegoś? Nie ma mowy. Rozluźnił dłonie i przygotował się do działania, wlepiając wzrok w dwóch osobników przed sobą, kontrolując sytuację. Zbrojny, który przedstawił się jako Hanu, nadal miał przylepiony do ust uprzejmy uśmiech, ale jego spojrzenie zdradzało prawdziwe zamiary. Spoważniał, gdy tylko zobaczył ruch ze strony przeciwnika. Dłoń trzymana na ramieniu Okity drgnęła, jakby chciała sięgnąć po miecz. Sytuacja zaczęła się zagęszczać. Powtarzam, to teren neutralny, nazywam się Su, szkole tu mędrców. Chętnie pomożemy w śledztwie, gdy tylko przesłuchamy kobietę, na naszych warunkach. Zaakcentował ostatnie słowa. Wiedział, że stawia wiele na szali. Po raz pierwszy od przybycia tu mieszał się bezpośrednio w sprawy świata. Kolejny krok. Widmo konfliktu zawisło w powietrzu. Mierzyli się wzrokiem. Kolejny. Okita wyszczerzył zęby. Wyglądał jak wściekły pies, który zaraz zacznie gryźć. Stary i wyliniały, ale wciąż niebezpieczny. Kolejny krok. Zabłąkana chmura na chwilę zakryła słońce i całą polanę okryły cienie. Ze swojego miejsca Su nie widział już dokładnie twarzy pająków. Widział tylko, że nie ruszają się z miejsca. Nieoczekiwanie Hanu wybił wszystkich z impasu. Ocenił już szanse swojej grupy przeciw słynnemu mędrcu Su i rachunek wyszedł niekorzystnie. Wybacz nam wtargnięcie. Będziemy oczekiwać na wieści, powiedział gładko, po czym bezpardonowo chwycił towarzysza za barki i wyprowadził z polany. Su przez chwilę stał w miejscu, nie mogąc uwierzyć w to, co właśnie się stało. Zrezygnowali z walki? Wrócą? Powoli opuszczało go napięcie. Czas było zająć się ważnymi sprawami. Kiedy kilka dni później wnosił do swojej siedziby krwawy kłąb ciała i ubrań, widział wokół pobladłe twarze uczniów. Rzeczywiście, stan kobiety był niestabilny. Nie miała żadnych większych ran. Wyglądało to raczej tak, jakby jakaś siła od wewnątrz rozszarpała delikatne tkanki ciała. Krew sączyła się porami skóry. Su nigdy dotąd nie widział takich obrażeń, nie znał tego rodzaju magii. Jedyne co wiedział, to to, że przywracanie kobiety do zdrowia będzie żmudne. Nie był ani specjalistą od medycyny, ani od magii leczącej, chociaż niektórzy jego uczniowie starali się rozwijać w tym kierunku. Kilka godzin później stan kobiety ustabilizował się. Dobę później większe uszkodzenia zostały naprawione. Dwie doby później zaczęła wracać do zdrowia. Przez cały ten czas spała. Su pracował i drzemał zwykle w tym samym pokoju co ona, od czasu do czasu robiąc przerwę na posiłek. Dobytek kobiety został wyczyszczony przez uczniów i dostarczony do niego. Miał jednak niewiele czasu na przejrzenie go. Wywnioskował jedynie po charakterystycznej broni, że pełniła rolę łowcy, tutejszej inkwizycji, polującej na tych, którzy posługiwali się złą karmą. Jak na razie wszystko się zgadzało, tylko co to miało wspólnego z nim? Obudził się nagle, czując na sobie czyjś wzrok. Nieprzyjemny, szacujący. Przeszedł go dreszcz. Wyglądało na to, że kobieta od dłuższego czasu siedzi na posłaniu i przypatruje mu się bez słowa. Nie ruszała się, zastygła w tej obserwacji. Skupiona, czujna. Kiedy tak patrzyli na siebie nawzajem, Su zorientował się, że dotąd nie widział jej jako osoby. Wyglądała niepokojąco, jak upiór w jasnej szacie i z pobladłą twarzą. W nieokreślonym wieku dziwny tatuaż przecinał jej twarz, szyję, chował się pod połami ubrania. Przeszło mu przez myśl, że rysunek przypomina Helisę Dena, ale to przecież niemożliwe. Długie czarne włosy w nieładzie. W ciemnych oczach kobiety Su widział swoje pomniejszone odbicie. Szacowała go. — Gdzie jestem? — Gdzie są moje rzeczy? — zapytała nagle tonem nieznoszącym sprzeciwu. Nerwowo drgnęła mu brew. Nie tego się spodziewał. Została uratowana, więc powinna w mniemaniu Su okazać chociaż minimum wdzięczności. Zamiast tego zadawała mu pytania na sposób, w jaki przesłuchuje się podejrzanych o przestępstwo. Oczywiście, jako łowca miał prawo decydować o życiu i śmierci ludzi i pewnie czasem musiała rozstrzygać. Oczywiście, jako łowca miała prawo decydować o życiu i śmierci ludzi i pewnie czasem musiała rozstrzygać, kto jest winny wciąż. Może zacznijmy od pytań, które ja muszę ci zadać. Rozmasował obolałe skronie. Na przykład, jak masz na imię? Ja jestem Su. Kobieta rozpoznała jego imię i wyraźnie się rozluźniła. Jestem Haruka, rzuciła, rozglądając się po prosto urządzonym wnętrzu. A ty jesteś w kłopotach. Szukam nierud pająka, ukradłam ich formuły. Uśmiechnęła się krzywo, spróbowała stanąć na nogach, ale te ugięły się pod nią i wylądowała na podłodze. Tak bezpośrednio wypowiedziana prawda była jak siarczysty policzek wymierzony bez ostrzeżenia. Mężczyzna otworzył usta, żeby zaraz potem je zamknąć. Szlak by to trafił. Ignorując pacjentkę, zajął się przeglądaniem jej rzeczy. Znalazł tam zwoje, na które wcześniej nie zwrócił większej uwagi. Przy bliższych oględzinach okazało się jednak, że nie były to byle jakie zwoje, tylko zakazane formuły pieczołowicie zabezpieczone ochronną magią. Zakazane formuły, za posiadanie których groziła śmierć. Zatworzenie, wyklęcie całej rodziny aż do trzeciego pokolenia. Trzymał w dłoniach gorący kartofel, dowód na zdradę jakiegoś idioty z rodu pająka, albo znacznie poważniejszą intrygę. Dowód niezbity, bo każdy ród posługiwał się przy zapisywaniu formuł własnym charakterystycznym szyfrem. Su tak doskonale unikał wszelkiej polityki, mieszania się w konflikty, odgrywał rolę statecznego i mądrego nauczyciela, tylko po to, żeby po drodze wejść na największą minę. Upuścił zwój, jakby ten go poparzył. Kurwa mać! Tymczasem Hanu i Okita rozważali, jak odzyskać zwój. Przede wszystkim, kiedy tylko przeciwnik oddalił się z miejsca zdarzenia, dokładnie przeszukali polanę. Zwłoki mężczyzny, czyli dowód rzeczowy, nadal leżały w tym samym miejscu. Jego rzeczy pozostawione bez zmian. Los im jednak nie sprzyjał i przedmiot, na którym najbardziej im zależało, został zabrany. Na grzebaniu w czarnym błocie zszedł im cały dzień aż do wieczora. Gdy nastał poranek, Okita zaczął od wyładowania złości na zbrojnym, obrzucając go najbardziej kwiecistymi wyzwiskami, jakie przychodziły mu do głowy. Hanu dawno temu przyzwyczaił się do napadów furii towarzysza. W końcu nie pracowali razem od dzisiaj. Tym razem jednak sam był bliski wybuchu. Z trudem powstrzymywał się od sprania mędrca na kwaśne jabłko. Cel misji zniknął im sprzed nosów i boleśnie zdawał sobie sprawę, kto będzie się z tego tłumaczył. Kiedy Okita nieco ochłonął, mogli przejść do kłótni o treść raportu, który musieli wysłać do starszyzny rodu. Po dłuższym główkowaniu pozostali przy lakonicznej wiadomości, że cel został porwany przez niejakiego Su. Jesteśmy na tropie. Nie byłoby może tak źle, gdyby nie waga powierzonego im zadania, najważniejszego w ich wspólnej karierze. Porażka nie wchodziła w grę. Półtora dnia i kolejne 3 kłótnie później emocje ostygły i mogli w końcu ustalić plan działania. Zwierzęta, które wysłałem na zwiad, mówią, że człowiek śmierdzący krwią poszedł w kierunku najwyższej góry, powiedział Okita, wymachując smażonym udem nieszczęsnego zwiadowcy. To by się zgadzało. Na zboczu tej góry znajdują się zabudowania słynnej szkoły Su. Hanu patrzył prosto w płomienie. Z tego, co mi wiadomo, ludzie sprowadzali się tam i budowali bez żadnego szczególnego planu. To istny labirynt, szarpał w zamyśleniu krótką brodę. To może być nasza szansa. Eunie Saea, wymamrotał Okita z ustami pełnymi mięsa, rozchlapując wokół tłuszcz. Zbrojny skrzywił się. Okita przełknął. Pewnie jest bariera, inaczej już by ktoś skasował ten cały śmietnik. Co jeszcze powiedziały zwierzęta? Że jest tam więcej ludzi? Wzruszył ramionami i z żalem odrzucił za siebie ogryzioną kość. Ale nie dużo więcej. Najwięcej młodych. No przecież ich nie policzą. Wykrzywił twarz niezadowolony. Musimy tam wejść, Okita. Kobieta jest nieważna, ale zwoje. Masz pomysł, co zrobić z tą barierą? Półprzezroczyste pole siłowe okrywało spory kawałek wzgórza. Do stworzenia bariery przyczynił się ktoś naprawdę doświadczony. Okita badał przeszkodę, sapiąc i postękując, podczas gdy odwrócony do niego plecami Hanu przyglądał się górskim krajobrazom. Ruch, wykrywa ruch, nie? Może? Mamrotał staruch. Ta, jeszcze alarm, jak ktoś wejdzie i ochrona przed czymś? Nie wiem czym. Ej, patrz na mnie! Wrzasnął towarzyszowi wprost do ucha i po upewnieniu się, że ma jego uwagę, pokręcił głową. Nie da się. Nici z cichej infiltracji. Nie jestem w stanie nas przed tym ukryć. Wskazał na barierę. Muszę ją złamać, a to znaczy, że będziemy widoczni. Wezwijmy ludzi i zaatakujmy. Szef nie ma prawa do pretensji, bo bezmyślnie wysłał nas na poszukiwanie dopiero tydzień po tym, jak im coś zginęło. Tydzień! To nie moja wina! Nic nie da się zrobić! Hanu skrzywił się, nie odrywając wzroku od łagodnych zarysów gór. Gdyby teraz wrócili z pustymi rękoma, temat dyshonoru byłby najmniejszym z ich problemów. Czy nie jesteś najbardziej kompetentnym mędrcem w naszym rodzie? Podpuszczał go jak zwykle. Na pewno dasz radę coś zrobić. Nie musisz podchodzić do tego tak negatywnie. Dobra, dobra, już zamknij się. Okita uniósł dłoń, próbując osłonić się przed nadmiarem cukru. Może będę w stanie przemycić jedną osobę, ale nie więcej. Tej nocy Su spał w innym pomieszczeniu niż kobieta. Spał, to zresztą za wiele powiedziane, bo przewracał się niespokojnie z boku na bok, próbując chociaż zmrużyć oko. Ponure myśli nawiedzały jego głowę. Słowa łowczyni ciągle brzmiały mu w uszach, wprowadzając zamęt. Te zwoje faktycznie ukradłam, ale jak inaczej można zdobyć dowód herezji? Grzecznie poprosić? No tak, pająk nie będzie zadowolony. Mogą spróbować zrobić coś gwałtownego. Świetnie, że trafiłam akurat tutaj. Jesteś przecież ważną figurą. Cesarz uwierzy w twoje słowa. Ten heretyk nieistotny, nie twoja sprawa. No dobrze, te zwoje są jego dziełem. Utalentowany syn starszego z rodu pająka. Jakie sny? Nigdy wcześniej ciebie nie widziałam. Tylko trochę o tobie słyszałam. Mój mistrz mówił, że to ty wpadłeś na pomysł, żeby zakazać praktyk złej karmy. Był zatem ważną figurą, ale nie mógł już dłużej utrzymywać status quo. W końcu zapadł w niespokojny sen. Śniły mu się płonące budynki jego szkoły i jego uczniowie uciekający w popłochu przed olbrzymimi pająkami. Własne ciało zdawało jej się odrętwiałe, nieposłuszne. Zmysły stępione. Była osłabiona po ostatnich wyczynach. Niewyraźnie widziała wnętrze pokoju, wyczuwała miękkość maty, na której leżała. Z zewnątrz, razem z wiatrem, docierał do niej świeży zapach igliwia pomieszanego z wonią kwiatów. Noc upływała w spokoju, sierpy bliźniaczych księżyców dawały niewiele światła. Uratował ją dziwny człowiek. Tak stary, a wygląda tak młodo. Tak potężny i wpływowy, a przerażony prostymi faktami. Taki głupi, niczego nie rozumiejący. Nie tylko mędrcy mogą decydować o własnym losie. Ostrożnie, starając się uniknąć zawrotów głowy, poszukała wzrokiem swoich rzeczy. Hanu poruszał się z gracją pośród cieni. Zbroję zostawił przy barierze i teraz czuł się lekki jak piórko. Szedł w pojedynkę. Jego towarzysz stanowił bardzo dobre wsparcie ogniowe, ale nie miał za grosz finezji. Zgodnie z przewidywaniami, tak zwana szkoła była skupiskiem chaotycznie rozmieszczonych parterowych budowli. Niektóre budynki zamieszkiwali uczniowie, inne stały puste. O niektóre dbano, inne chyliły się ku ruinie. Gdzieniegdzie pielęgnowano małe ogródki i ktoś hodował zwierzęta. Czasem ściany ozdabiały freski o tak intensywnych kolorach, że nawet w środku nocy było je widać. Mieszkańcy spali. Nikt nie kłopotał się rozstawianiem wart, wierząc, że potężna bariera mędrca i nauczyciela ochroni ich przed niebezpieczeństwem. Hanu kierował się w stronę największego budynku z myślą, że musi go zamieszkiwać najważniejsza osoba. Coś zwróciło jej uwagę. Cisza nocna nigdy nie jest idealna, zakłóca ją wiele dźwięków. Intuicja podpowiedziała Haruce, że zbliżają się kłopoty. Najciszej jak potrafiła, trzymając się ściany, przeszła w drugi kąt pokoju. Chwyciła za miecz. Hanu ostrożnie rozsunął drzwi i postawił stopę na macie. Zwoje, te zwoje, leżały pośród innych nieistotnych gratów na niskim stoliku. Uśmiechnął się, oblizał się niczym lis wchodzący do kurnika i zamarł, czując ukłucie pod żebrami. Uciekinierka stała przy rozsuniętych drzwiach, przystawiając mu miecz do ciała. Widział kątem oka, że ręka lekko jej drży. — Odwołam wszystkich ludzi, jeśli tylko oddasz mi formuły — blefował, wypowiadając słowa tonem kojącym i miękkim. — Jak tylko je dostanę, opuścimy to miejsce w pokoju. — Tancerz Hanu! — zaczęła ochryple, ale w tej chwili ziemia się zatrzęsła. — Przeklęty Okita! Zaczął za szybko — pomyślał mężczyzna. Haruka zachwiała się na nogach i niemal wypuściła z rąk miecz. Wysłannik pająka wykorzystał tę chwilę i zniknął jej z pola widzenia. Kobieta wycofała się pod ścianę. Ziemia zatrzęsła się ponownie i tym razem towarzyszył temu krótki, oślepiający błysk. Haruka instynktownie zasłoniła się ostrzem przed nadciągającym ciosem. Stal uderzyła o stal. Ramię zapłonęło pulsującym bólem. Starała się wytrzymać. Nie odbijać ataku, tylko wyczuć kierunek, z którego nadszedł. Zmysł czucia był jedyną jej pomocą, nic nie widziała. Intuicja podpowiadała, żeby rzucić się do przodu, skracając dystans, zanim pająk zdąży wyprowadzić kolejny cios. Musiała szybko uzyskać przewagę. Hanu poczuł, że ramię z mieczem jest odpychane i nie dając się wytrącić z równowagi, drugą ręką wyciągnął z rękawa nóż. Postanowił zmienić taktykę. Za kilkanaście minut w tym miejscu pozostaną zgliszcza. Hanu uśmiechał się. Przeciwniczka skracała dystans. Jej niepewna postawa zdradzała wyczerpanie i niepokój. Musiał przeciągnąć tę walkę, aż się zmęczy. — Co mnie to obchodzi? Mam dowody na was! — wysapała. To nie była pierwsza walka ponad siły, którą prowadziła. Przecież łowcy szkolili się, żeby zabijać nad ludzi. Haruka weszła w stan medytacji. Odcięła uczucie bólu. Ciało samo przejęło kontrolę. Wieloletni trening je poprowadził. Metalowy wachlarz, wyjęty z zapasa, wybił nóż z dłoni mężczyzny. Chwyt, obrót, wykręcenie ręki i na ziemi wylądował miecz. Precyzyjne kopnięcie sprawiło, że Hanu wygiął się w pałąk, leżąc na ziemi i usiłując opanować ból. Poczuł, jak kawałek metalu, który przed chwilą był wachlarzem, raz za razem rytmicznie spada na jego plecy. Oszołomiony pająk spróbował wstać. kiedy ciężkie pchnięcie ideitowego miecza na powrót przyszpiliło go do podłogi. Nieludzkie wrzaski człowieka dochodzące z centrum osady skuteczniej niż dywersja Okity ściągnęły uwagę zainteresowanych gapiów. Su, na wpół ubrany i pobladły na twarzy, pojawił się w miejscu kaźni jako jeden z pierwszych. W ciemnym pokoju nad urzędnikiem rodu pająka klęczała Haruka. Su wparował do środka, gdy kobieta przyciskała całym swoim ciałem ostrze wachlarza do szyi pokonanego. Miała nieobecne spojrzenie, trzęsła się. Umazana krwią wyglądała równie nieludzko, jak leżące na podłodze zwłoki. Su oparł się o drewnianą ścianę, powstrzymując mdłości. Został wmieszany w zabójstwo. To całe oświecenie, którego szukał, miało wysoką cenę. Twoja karma zakpiła z ciebie, bracie. Teraz jestem jej częścią, powiedziała, patrząc mu w oczy i śmiejąc się. Wyglądała i brzmiała jak coś, co mogło wypełznąć z jego najgorszych koszmarów. Su wiedział, że miała rację. Powiadają, że karma tworzy ludzką duszę i daje sny. Nie mówią o niej natomiast, że tworzy koszmary i każe ludziom walczyć o błahe sprawy. Niesie życie i śmierć, intuicję i cierpienie. Kto rozumie i nie zanurzy się w jej nurcie, jest ślepy na jedno oko, dopóki okoliczności nie zmuszą go do przejrzenia. Taka właśnie jest karma, której zasmakował pewien podróżnik przez gwiazdy.
Antologia Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Hadda.